kaplicy seminaryjnej centralne miejsce za ołtarzem zajmuje figura Chrystusa Zmartwychwstałego, przypominając, że punkt kulminacyjny tajemnicy paschalnej to jest zmartwychwstanie. Tutaj, gdzie życie wygrywa ze śmiercią. W tym też jest to pociągające, że ona nie jest ostateczną odpowiedzią na intelektualne pytania, ale jest ostateczną odpowiedzią na pragnienie człowieka. Takie życie, które jest piękne, życie, które jest pociągające i życie, które się nie kończy.
Życie, które się nie kończy. Wielkanocne spotkanie z biblistą, księdzem doktorem Markiem Kowalczukiem.
To jak było z męką i zmartwychwstaniem Chrystusa? Czy Ewangelie opowiadają prawdę historyczną na temat tych wydarzeń?
Z tym pytaniem specjaliści, naukowcy zmagają się już od przynajmniej XIX wieku. Niewątpliwie tutaj wielką pomocą dla nas jest taka gałąź nauki, która się zajmuje historią samych tekstów, dzięki której możemy stwierdzić, że czas, który upłynął pomiędzy samymi wydarzeniami, które są opisane, czyli męką, śmiercią, a później także zmartwychwstaniem Pana Jezusa, a powstaniem Ewangelii, jest stosunkowo krótki. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówimy o tekstach antycznych. W przypadku innych tekstów antycznych, historii Aleksandra Wielkiego, nie mamy aż tak bliskiej odległości czasowej pomiędzy samymi wydarzeniami a tekstem, który o nich opowiada. Wobec powyższego możemy przypuszczać, że tam mogło się zakraść znacznie więcej błędów. Wiemy także, i to znowu taka krytyka literacka Ewangelii, pomaga nam stwierdzić, że teksty ewangeliczne zostały napisane w oparciu o wcześnie istniejącą tradycję. I to dwojako, czyli najpierw oczywiście tradycję ustną, od świadków przede wszystkim, którzy opowiadali o tych wydarzeniach, a następnie była ona już dosyć wcześnie spisywana i to właśnie te takie krótkie notatki, które sobie robiono, być może w celach katechetycznych, były wykorzystywane także przy tworzeniu Ewangelii. Tym niemniej. My mówimy o świadkach, ale też doskonale zdajemy sobie sprawę, że mówimy o wydarzeniach, które miały przebieg bardzo gwałtowny. Spróbujmy sobie wyobrazić kogoś, kto znajduje się w Gdańsku w roku 1980 w czasie strajków Solidarności. Docierają do niego informacje, całe miasto tym żyje, ale tak naprawdę w dużej mierze polega na relacjach innych osób. Sam nie może być świadkiem wszystkiego, co się dzieje jednocześnie w Komitecie Centralnym Wojewódzkim i jednocześnie co się dzieje w stoczni, co kto powiedział komu. Rekonstruujemy to zazwyczaj na podstawie większej ilości świadków, których oczywiście teraz pozostaje kwestia pewnej wiarygodności. I troszkę tak działały Ewangelie. O ile to, co się dzieje na ostatniej wieczerzy, apostołowie mogą opowiadać ze swego doświadczenia, o tyle załóżmy przebieg samego procesu, czy to przed Sanhedrynem, czy to procesu, zwłaszcza tego procesu, który jest prowadzony przez Piłata, oni już nie są bezpośrednimi świadkami. Mamy informację u świętego Jana, że przynajmniej dwaj apostołowie szli za Panem Jezusem, ale musieli zostać gdzieś tam pomiędzy służbą, bardzo daleko i nie mogli być tego świadkami. Część pewnie pojawiała się z plotek, natomiast też w dużej mierze, i to kolejna rzecz, którą musimy dopowiedzieć, w dużej mierze jest tak, że Ewangelie z naszego punktu widzenia posiadają pewną wadę. Jak cała historiografia starożytna. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy historyków, którzy starają się odtwarzać jak najbardziej fakty. Natomiast w starożytności mamy nawet to porzekadło, historia magistra vitae. Historia miała być nauczycielką życia. Innymi słowy, historia musiała mieć charakter paradygmatyczny. Musiała czegoś uczyć. W tym wypadku miała uczyć o nie tylko samych wydarzeniach, ale o ich znaczeniu. Stąd też mamy takie sceny, które interpretujemy jako podkreślające z jednej strony na przykład dobrowolność Innymi słowy, to, że męka to nie jest wypadek przy pracy Pana Jezusa i chwilowy triumf zła. Pamiętamy scenę, kiedy apostołowie rzucają się, Piotr zwłaszcza rzuca się, żeby bronić Pana Jezusa i Pan Jezus go odsyła w Ogrodzie Oliwnym, kiedy przyszli strażnicy aresztować Pana Jezusa. W relacji według świętego Jana mamy nawet taką scenę, która na pewno ma znaczenie przede wszystkim teologiczne. Na pytanie, kogo szukacie, Jezusa z Nazaretu, Pan Jezus odpowiada, ja jestem. I w tym momencie ci, którzy przyszli go aresztować, padają na twarz. Święty Jan bardzo mocno tak rozmieszcza różne elementy, które podkreślają królewską godność Pana Jezusa, także w tym, a może zwłaszcza w tym momencie, kiedy on ofiarowuje swoje życie. Innymi słowy, my kiedy czytamy Ewangelię, to oczywiście ona powstaje na bazie pewnych faktów, na bazie tego, co się wydarzyło i troszkę takim językiem młodzieżowym mówiąc, ci, którzy ją przekazują, wiedzą, że nie mogą ściemniać, bo świadkowie jeszcze istnieją. Więc nie mogą sobie powymyślać jakichś faktów, bo istnieją świadkowie i istnieją także nieżyczliwi świadkowie, jak ci, którzy skazali Pana Jezusa i ci wszyscy, którzy za Nim idą. Natomiast oczywiście, że oprócz tej płaszczyzny, która jest samymi takimi suchymi faktami, istnieje jeszcze ten element, powiedzmy, interpretacji tego wszystkiego, co się wydarzyło, który z punktu widzenia ewangelistów był znacznie bardziej istotny niż opowiadanie faktów. Tak po prostu było.
To co się zgadza, a co zostało na przykład dopowiedziane, bo to jest ciekawe, co o świętym Janie ksiądz powiedział.
To nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Powiem tak pokrótce, pewniki na podstawie Ewangelii. Niewątpliwie możemy powiedzieć, że autentyczna jest Ostatnia Wieczerza, czyli to, co celebrujemy w liturgii wieczorem Wielki Czwartek. Jakkolwiek się różni jej przebieg u poszczególnych ewangelistów, to jest fakt. Faktem jest, że apostołowie razem z Panem Jezusem po spożyciu wychodzą z miasta, przechodzą przez Dolinę Cedronu i udają się do ogrodu Getsemani. Ta identyfikacja miejsca, jeżeli ktoś będzie miał możliwość, czy już miał możliwość być w Jerozolimie, ta identyfikacja miejsca, która jest dzisiaj, jest autentyczna z naprawdę bardzo, bardzo wysokim prawdopodobieństwem, jakkolwiek mury Jerozolimy w tamtych czasach były trochę inne niż te, które są obecnie. Na pewno właśnie tam apostołowie zostają otoczeni przez uzbrojonych strażników, najprawdopodobniej nie rzymskich, czy tylko tych strażników świątynnych, którzy wykonywali rozkazy Sanhedrynu. Tam Pan Jezus zostaje aresztowany, a następnie zostaje przeprowadzony z powrotem do Jerozolimy. Mamy do czynienia z nocnym posiedzeniem Sanhedrynu, który sprawuje sąd i najprawdopodobniej, ponieważ nie istniał zwyczaj sprawowania sądów nocą, sesja jest powtórzona jako taka krótka tuż o świcie. To, powiedzmy, jesteśmy w stanie zrekonstruować. Wiemy, że sam wyrok podjęty przez Sanhedryn nie był wystarczający i ostatecznie rankiem udano się do Piłata, władz rzymskich. Tam Pan Jezus był procesowany po raz kolejny. Nie ma specjalnie powodu, żeby wątpić też w tę scenę odsyłania Chrystusa w międzyczasie, że Piłat nie chciał go sądzić, więc go odsyła w międzyczasie do Heroda. Tam była kwestia pochodzenia Pana Jezusa i ewentualnej jurysdykcji, bo to, co nazywamy Ziemią Świętą, akurat nie miało jednej jurysdykcji w tamtych czasach. Ostatecznie tym, kto wydał wyrok i tym, kto wykonał wyrok, były władze rzymskie. I dlatego mamy całkowicie rzymski sposób wykonania kary śmierci. Wiemy, jest taka informacja, że Pan Jezus został ukrzyżowany poza murami. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś wyobrażenie, jak w starożytności miasto wyglądało, jasna rzecz, że tego nie wykonywano na terenie miasta. Mówimy o wzgórzu Golgoty, pewnie gdybyśmy to zobaczyli, to tam ta różnica bezwzględna nie jest aż tak duża. Tam Pan Jezus zostaje ukrzyżowany, tam umiera stosunkowo szybko. Znowu tutaj nie mamy podstaw, żeby wątpić w przekaz ewangeliczny i też nie mamy pewnie po co wątpić też temu pośpiesznemu pochówkowi. Uzasadnienie tak bardzo odpowiada ówczesnym realiom, czyli tej kwestii zachowania czystości na święta i wobec powyższego trzeba szybko skończyć przed zachodem słońca, bo zachód słońca to już rozpoczęcie kolejnego właśnie świątecznego dnia. To są na pewno fakty.
Gdzie znajdował się grób Jezusa i czy on był wyjątkowy, skoro udostępnił go Józef z Arymatei?
Dane ewangeliczne mówią nam tak naprawdę tylko o pewnym pośpiechu, którym dokonywał się pogrzeb Pana Jezusa, co by sugerowało zresztą, że wobec powyższego nie mógł być bardzo odległy. I faktycznie, jeżeli weźmiemy tą aktualną interpretację, to on się znajduje naprawdę w bardzo dużej bliskości od miejsca ukrzyżowania. Dzisiaj to jest w ramach tej jednej bazyliki, oczywiście bardzo duża bazylika. Zdajemy sobie sprawę, że zbudowanie bazyliki, potem jej przeróbki w czasie i tak dalej sprawiły, że nie jest aż tak prosto odtworzyć, jak to wyglądało w rzeczywistości, bo za dużo tam po prostu było interwencji. Natomiast przyjmujemy, że także grób Pana Jezusa kształtem był taki bardzo typowy do tamtych czasów, tym, że no też pochówki trochę miały inny charakter. Nie? Ciało było składane w tym grobie takim, pewnie na filmach większość ludzi widziała, taki okrągły kamień się zatacza. Natomiast tak naprawdę no to były groby wielokrotnego użytku. Dlatego tam jest ta wzmianka, że to był grób, który jeszcze nie był używany, żeby było wiadomo, że tam złożono tylko jedno ciało Pana Jezusa. Józef z Arymatei miał to miejsce akurat gdzieś tam sobie przygotowane, akurat, i to ewangelista podkreśla, jeszcze ten grób nie był używany i tam po prostu złożono ciało Pana Jezusa, bo Józef z Arymatei był jego uczniem.
Skąd nieścisłości pomiędzy poszczególnymi Ewangeliami w opisie zmartwychwstania Chrystusa?
Są zasadniczo dwie tradycje. Jedną nazywamy tradycją jerozolimską i to jest ta typowa dla świętego Łukasza. Druga to jest tradycja galilejska. I oprócz tego mamy świętego Jana, który łączy tak sprawnie jedną i drugą tradycję. Gdybyśmy sięgnęli do świętego Marka, on też się opowiadał za tę tradycję galilejską. Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć też z tego powodu, że my musimy pamiętać, że zmartwychwstanie Pana Jezusa to nie jest prosty powrót do życia. Czyli to nie jest tak, że Pan Jezus był złożony w grobie, a potem wstał, trochę tak jak Łazarz, że on wraca do jakiegoś tam normalnego funkcjonowania, co robił, to robił. Natomiast Pan Jezus, owszem, jest żywy, ale bardziej jest powiedziane o tym, że on się ukazuje. I tutaj akurat są dwa takie elementy, które wydaje mi się są bardzo istotne do podkreślenia. Jeden to jest ten, że Pan Jezus, kiedy się ukazuje, bardzo mocno podkreśla, że to jest faktycznie On i to cielesny. Wobec powyższego spożywa posiłki ze swoimi uczniami, raz jeden nawet samym śniadanko przygotowuje, kiedy oni łowili. Daje się dotknąć, to jest bardzo ważna scena z tym Tomaszem, który Pana Jezusa nie widział, wobec tego mówił, póki nie dotknę, nie uwierzę. Ale z drugiej strony też są te elementy, w których podkreśla się, że prawa fizyki nie za bardzo obowiązują Pana Jezusa. Na przykład wchodzi do nich mimo drzwi zamkniętych. Pojawia się, ale potem także odchodzi i znika. My musimy powiedzieć, że te doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym miały charakter nadprzyrodzony. W związku z powyższym wydaje się, że ci świadkowie najbardziej chcieli opowiadać te momenty, które ich najbardziej dotknęły. Dodatkowo święty Łukasz, my czytając jego Ewangelię, widzimy, że on ma taką koncepcję. Łukasz jest najlepszym historykiem z całego grona apostołów, co z naszego punktu widzenia oznacza, że najgorszym. W taki sposób układał fakty, żeby one pokazywały pewną prawdę. Jedną z tych prawd, które on przekazuje, jest ta centralność Jerozolimy. Więc on uwypukla te wszystkie spotkania ze zmartwychwstałym, które miały miejsce w Jerozolimie, by potem w drugiej swojej księdze, którą my znamy jako Dzieje Apostolskie, opowiedzieć, jak z tej Jerozolimy, jako centrum tego miejsca zbawienia, teraz chrześcijaństwo się rozchodzi na cały świat. Znaczy, najpierw w Ewangelii mamy Pana Jezusa, który tak wędruje do tej Jerozolimy, a następnie wiara zmartwychwstałego i też łaska zmartwychwstałego rozchodzi się po całym świecie. To jest celowy zabieg świętego Łukasza, no ale kosztem jest to, że pomija te miejsca, kiedy Chrystus faktycznie stawał się obecny pośród swoich apostołów poza Jerozolimą, na przykład w Galilei. To jest przede wszystkim w Ewangelii według świętego Mateusza, według świętego Marka też.
Ksiądz powiedział, że te spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem mają charakter nadprzyrodzony, to znaczy, że to, co tym ludziom się jakby śniło?
Dobre pytanie, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Jest taki film animowany Gnijąca Panna Młoda, gdzie jest ten świat zmarłych i świat żywych. Dosyć ciekawie zresztą pokazany. Świat zmarłych jest dużo żywszy, nie? Świat żywych jest taki stonowany. Mniejsza z tym w pewnym momencie te dwa światy się spotykają i co się dzieje? Ci ludzie uciekają, a w pewnym momencie jest dziecko spośród żywych, które patrząc na tych zmarłych, na jednego z nich mówi: dziadziuś, to powoduje pewne rozpoznanie. To, co ja nazywam nadprzyrodzonym charakterem, to z jednej strony cudowność tego wydarzenia oczywiście, czy coś niespotykanego. Normalnie ludzie są poddani prawom fizyki w 100%, a Pan Jezus tym prawom nie jest poddany, ale to nie byłoby wystarczające. To by produkowało najprawdopodobniej strach. Natomiast drugim elementem to jest to rozpoznanie. I to rozpoznanie, my byśmy takim teologicznym językiem to powiedzieli, Jezusa jako Chrystusa. Innymi słowy, tak jak apostołowie chodzą za Panem Jezusem, no cały czas to jest jeden z nas. Mamy go blisko, on dokonuje cudów, on mówi rzeczy zachwycające, ci apostołowie wierzą mu i wierzą we wszystko, ale co innego to jest takie ich przekonanie, takie zaufanie, a co innego widzą, jak to się realizuje. I oni już w tym momencie nie tylko widzą, że to jest Pan Jezus, ale widzą, że ten Pan Jezus to jest Chrystus, to jest Bóg, który jest człowiekiem, jest pomiędzy nimi. W tym sensie mówię o tym charakterze nadprzyrodzonym. To bardzo jest podkreślone w tych scenach spotkania ze zmartwychwstałym, kiedy bardzo często ci, którzy go spotykają, już to apostołowie, kobiety na przykład, które idą do grobu, padają przed nim na twarz, czyli ten akt prostracji, który wysokim królom przysługuje albo bóstwom, przy czym starożytność specjalnie też nie rozróżnia między jednym a drugim, bo osoba władcy ma charakter sakralny, więc te elementy jakby podkreślają to, że spotkanie ze zmartwychwstałym wiąże się z takim głębokim zrozumieniem tego wszystkiego, co się dzieje.
Co pozostało po zmartwychwstaniu Jezusa?
Na pewno ten pusty grób był takim znakiem dla pierwszych uczniów, zwłaszcza dla tej gminy, która zaczęła się rozwijać w Jerozolimie. Dzięki temu my znamy jego identyfikację, bo kiedy w II wieku miasto zostało przebudowane kompletnie, bo zbudowano na jego miejscu takie miasto już typowo rzymskie, o rzymskiej nazwie Elia Capitolina, co Rzymianie za bardzo się nie orientowali, a wiedzieli, że a w tym miejscu istnieje jakieś miejsce kultu, myśleli, że Żydów, to byli chrześcijanie, judeochrześcijanie byśmy dzisiaj powiedzieli. Więc na złość trochę im zbudowali tam świątynię, która była dedykowana Trójcy Kapitolińskiej, czyli swoim własnym bóstwom. Czym nam kulturalnie na dwa stulecia zaznaczyli, w którym miejscu był grób Pana Jezusa i później pozostała pamięć, że to jest dokładnie to miejsce, w którym stoi świątynia, więc tam Rzymianie wbrew sobie pewnie przechowali tę tradycję o miejscu, w którym znajdował się grób Pana Jezusa. I ten grób Pana Jezusa na pewno był miejscem, które chrześcijanie otaczali czcią. Drugim świadectwem, które, ja wiem, że teraz wchodzę na obszar trochę kontrowersji, to są właśnie te prześcieradła, wszystkie ich chusty, które pozostały. I tutaj tradycji jest wbrew pozorom aż za dużo, aczkolwiek jesteśmy w stanie mniej więcej odtworzyć drogę, którą przeszedł całun turyński. Przechodząc ze wschodu najpierw, potem wiadomo, że musiał być przenoszony, bo były podboje Arabów, a następnie przez krzyżowców zostaje dostarczony już na teren dzisiejszej Italii i dziś jest przechowywany w Turynie. Osobną kwestią jest chusta z Manopello, która jest interpretowana jako właśnie ta chusta sławetna, którą potem złożoną znalazł święty Piotr, jak wszedł do grobu. Z jednej strony, kiedy się bada tę chustę, to jest naprawdę dużo takich zadziwiających elementów.
Dlaczego te chusty mają takie znaczenie duże i dlaczego o nich wspomina ewangelista?
Ewangelista wspomina, żeby troszkę popolemizować, o chustach znajduje mu świętego Jana. Święty Łukasz wspomina o takiej plotce, która się rozprzestrzenia, którą mieli właśnie ci strażnicy opłaceni. Mówi, że to uczniowie przyszli, myśmy spali w nocy, bo nam się nie chciało pilnować, a oni przyszli, odtoczyli kamień, ukradli ciało, już sama historia trochę nieprawdopodobna, jest taki raczej nielekki kamień i tak go po cichutku raczej odtoczyć się nie da. Musieli albo mieć twardy sen, albo być wyjątkowo pijanymi, że się nie obudzili w tym momencie. Tym niemniej taka tradycja istnieje, że ciało Pana Jezusa zostało wykradzione. Tylko, że gdyby ktoś wszedł do takiego grobu i miał ukraść ciało, które było ciasno owinięte w te wszystkie prześcierada, to zabrał to razem. A jeżeli by wykonywał nawet operację, powiedzmy, wyciągnięcia tego ciała, to najprawdopodobniej by to porozrywał wszystko. To byłoby w dużym nieładzie. Natomiast święty Jan też bardzo jest wyczulony na to, że zmartwychwstanie miało charakter fizyczny. Czyli nie było wydarzeniem czysto duchowym. Więc też święty Jan trochę polemizuje z takim wyobrażeniem, że to po prostu znikło to ciało i to tak sobie wszystko opadło. Ale raczej pokazuje, że to faktycznie Pan Jezus wstał, posprzątał po sobie, zasłał łóżko, złożył te chusty, gdzieś odłożył na jedno miejsce. Trochę tak, jak my mamy w nawyku, albo nie mamy.
Co się działo z ciałem Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu? Czy wiadomo coś na temat tego, gdzie mieszkał, co jadł?
Jeżeli Pan Jezus jadł, to jadł po to, żeby coś pokazać swoim uczniom. I nie mieszkał nigdzie, bo jego spotkania z uczniami mają charakter tych widzeń. Niekiedy możemy podejrzewać, że to były takie spotkania, które miały dłuższy przeciąg czasu, ale Pan Jezus z racji na to, że już nie podlegał prawom fizyki, specjalnie nie potrzebował już mieć swojego zajęcia. Bardzo często też jest w jednym miejscu, potem w drugim miejscu. Natomiast na pewno jest cieleśnie i na pewno we wszystkich tych spotkaniach podkreślane jest to, że Pan Jezus jest wraz ze swoim ciałem. W języku teologicznym, to by czasami, żeby to wyrazić tak trochę skrótowo, to mówimy, to było ciało uwielbione. Z jednej strony jak najbardziej materialne, ale z drugiej strony posiadało pewne charakterystyki, których normalne ciało fizyczne nie ma. Gdzie mieszkał, gdzie płacił podatki, czy numer PESEL mu się nie zmienił. Nie, to nie są rzeczy, które już dotyczą Pana Jezusa w tym momencie. Natomiast, tak jak powiedziałem, istnieje ten przeciąg 40 dni. Dokładnie to podaje święty Łukasz, że po tych 40 dniach Pan Jezus wstępuje do nieba. U świętego Mateusza jest to w Galilei. Natomiast u Łukasza w Jerozolimie możemy sobie wybrać, bo nie mamy jakichś danych, które by nam pozwoliły stwierdzić, które jest bardziej autentyczne. Natomiast Pan Jezus wstępuje do nieba wraz ze swoim ciałem. Tak to widzą apostoły, czyli znowu to nie jest wydarzenie o charakterze czysto duchowym, ale też o charakterze fizycznym.
Jak zachowywali się apostołowie po zmartwychwstaniu? Jak to się stało, że po tym szoku otrząsnęli się i zaczęli budować struktury chrześcijańskie?
To ja bym się przyczepił do słowa otrząsnęli się. Nie dlatego, że ono jest złe, tylko dlatego, że ono podkreśla jakieś działanie ze strony apostołów, że oni jakoś się ogarnęli, powiedzieli, kurczę, no to przegraliśmy bitwę, to teraz musimy się zreorganizować, żeby wygrać wojnę. Natomiast to było spotkanie ze zmartwychwstałym, które dało zupełnie nowy rodzaj rozumienia. Święty Jan bardzo mocno podkreśla, ale też u innych ewangelistów jest, że Pan Jezus przychodzi do nich, tłumaczy wszystko. Też nie powinniśmy tego rozumieć, że Pan Jezus przychodzi z książką, mówi tu róbcie notatki, bo inaczej zapomnicie, coś pomieszacie. 40 dni do egzaminu zostało końcowego. Nie, to nie tak, natomiast niewątpliwie te spotkania ze zmartwychwstałym rodzą nowe zrozumienie rzeczywistości w apostołach, które stanowi też takie trochę ich przewartościowanie tego wszystkiego, co jest. I to nie znaczy, że problemy im znikną. I same dzieje apostolskie, które troszkę mają znowu taki charakter historii paradygmatycznej, czyli takie, które pokazuje te modele do naśladowania i tak dalej. No nawet w takiej historii widać, że i niepewność wcale nie była im obca i tam niekiedy się bali. To wszystko, co ludzkie, nie stało im się raptem obce, ale doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym było do tego stopnia pociągające, cudowne, że oni jak gdyby mówili, dobra, wszystko mogę stracić, tylko nie to. I to był ten element uzdalniający ich potem do tego, że oni faktycznie szli i tworzyli struktury, a potem patrzyli, że te struktury nie funkcjonują jak należy, więc je trochę poprawiali. To wszystko, co ludzkie, tam też działało. Ale tym, co było takim motorem, który nadaje siłę, a z drugiej strony był solą, która nadaje kierunek, to było doświadczenie zmartwychwstałego, które jakkolwiek już się skończyło, nie, bo gdzieś tam pozostało w przeszłości wspaniałych 40 dni, to też ich nie opuszczało, bo dla nich zmartwychwstały Chrystus był w dalszym ciągu zgodny ze swoim słowem obecny pomiędzy nimi. Oni wiedzieli, że wtedy, kiedy się modla, bo wtedy, kiedy ewangelizuje, wtedy, kiedy nauczają w Jego imię, to jest sam Chrystus, który działa z nimi. W inny sposób oczywiście będziemy wskazywali na działanie łaski Bożej, zwłaszcza przez sakramenty, przez celebrację. Teraz przecież celebrujemy Tryduum Paschalny nie tylko jako pamiątkę czegoś, co się wydarzyło, ale mówimy, to jest w dalszym ciągu obecne, z taką wielką nadzieją, że to zmartwychwstanie Pana Jezusa będzie się powtarzać w nas i nam z kolei dawać radość życia, tak jak to było udziałem apostołów.
Dlaczego mówimy, że Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, skoro od Wielkiego Piątku do niedzieli są 2 dni?
3 dnia. Nie po 3 dniach, tylko 3 dnia. I to ma związek ze sposobem liczenia dni, który jest właściwy dla całej starożytności, a mianowicie dzień się kończy wieczorem. Innymi słowy, w piątek Pan Jezus umiera na krzyżu i w piątek przed zachodem słońca jest pochowany. Ale to, co dla nas jest piątek wieczór, to już jest sobota rano. Znowu, jeżeli ktoś ma jakąś znajomość tradycji judaistycznej, to wie, że główne obchody szabatu z naszego punktu widzenia są w piątek wieczorem, bo po zachodzie słońca zaczyna się szabat i wtedy zaczyna się go świętować. W ich tradycji religijnej to przetrwało. Czyli mamy pierwszy dzień, piątek, czyli dzień śmierci Pana Jezusa. Potem mamy sobotę, to jest ten czas, kiedy nikt się nie rusza, a już zwłaszcza nikt nie idzie do grobu, żeby nie zaciągnąć nieczystości według przepisów judaizmu, która się kończy w naszą sobotę wieczorem, bo w naszą sobotę wieczorem już zaczyna się niedziela i my nie wiemy, w którym momencie tej nocy następuje zmartwychwstanie, ale to już się liczy w niedzielę, zatem mamy piątek, sobotę, niedzielę, 3 dzień.
Co się działo z Jezusem od piątku do niedzielnego poranka?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wysilić naszą wyobraźnię i powiedzieć, że to nie jest to pytanie, na które możemy odpowiadać po prostu, dlatego że to jest właśnie ten nadprzyrodzony charakter, który wyrywa jak gdyby z czasu. My czasami tak sobie wyobrażamy, to człowiek umrze, przez ileś tam dni te błąka się jego dusza po ziemi, potem idzie do nieba, czy tam sąd i tak dalej, gdzieś tutaj w międzyczasie się zatrzyma. Natomiast no, wiemy, że to mówimy o czymś, co jest niematerialne, w konsekwencji nic, co fizyczne, ani czas, ani przestrzeń nie dotyczy. Natomiast skoro już pani zadała to pytanie, to chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówi tradycja chrześcijańska, bo ona ciekawie odpowiadała na to pytanie, odwołując się do znaczeń teologicznych. I my to mamy w tym krótszym wyznaniu wiary, który jest nazywany składem apostolskim. Słyszymy takie słowa, że po pogrzebie Pan Jezus zstąpił do piekieł, a 3 dnia zmartwychwstał. Co to znaczy zstąpił do piekieł? Zstąpił do piekieł to z jednej strony oczywiście jest podkreślenie doświadczenia śmierci przede wszystkim. Ta śmierć Pana Jezusa to była rzeczywista śmierć, a nie pozorna. Ale też potem, kiedy to interpretowała tradycja chrześcijańska, i na to mamy naprawdę teksty z pierwszych wieków, to mówiła o tym, że wszyscy ci ludzie, którzy umarli wcześniej, siedzieli zamknięci w piekle, w jaskini, biedacy i czekali na to wydarzenie. I Pan Jezus do nich przychodzi po to, żeby im zwiastować, że teraz ja zmartwychwstałem właśnie po to, żebyście wy mogli zmartwychwstać. I jest Pan Jezus tym, który ich jak gdyby wyciąga. Jako pierwszych oczywiście zazwyczaj się przedstawia Adama i Ewę. Jest taka ikona w tradycji wschodniej, która przedstawia Chrystusa z jednej strony, który przez taką przepaść przechodzi do tych ludzi, którzy na Niego oczekują, po krzyżu właśnie. Krzyż z kolei w tym przedstawieniu stanowi taki most. Oczywiście nie powinniśmy tego traktować w takim znaczeniu czasowym. Akurat potrzebował tyle czasu, że tam zdajesz wyprowadzić, bo ich dużo było, jakoś tam zorganizować logistykę w tym procesie. To nie o to chodzi, natomiast to jest kwestia takiego znaczenia teologicznego, interpretacji byśmy powiedzieli, która no, niewątpliwie podkreśla to, co jest istotą tego, o czym my rozmawiamy, bo istotą męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli tych wszystkich wydarzeń, że my jesteśmy w stanie je zrekonstruować precyzyjnie, że tak wrócę do pierwszych pytań, to co jest istotą, to co jest ich znaczeniem, to właśnie w tym jest uchwycone, że to wszystko dokonuje się po to, aby wszyscy ludzie wszystkich czasów mogli dostąpić zbawienia, aby nie byli niewolnikami śmierci i w konsekwencji niewolnikami strachu czy jakiegoś pesymizmu a la niektórzy egzystencjaliści dwudziestowieczni, że to wszystko i tak się kończy, my tutaj jesteśmy bytami ku śmierci, jak mówi Martin Heidegger, natomiast Chrystus przychodzi po to, żeby powiedzieć, nie, że tym ostatecznym celem, ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest to życie i to życie, które się nie kończy, a które odnajduje w Bogu. Przez Jezusa Chrystusa, czy dzięki Jego misterium paschalnemu.
Wielkanocnej opowieści biblisty księdza doktora Marka Kowalczuka wysłuchała Dominika Dębska.